Witam Państwa, Lech Pilarski. W kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości opowiemy o życiu i działalności jednego z ważniejszych polityków okresu dwudziestolecia międzywojennego. Jest on także wymieniany w gronie twórców wolnego państwa. Dziś o Wincentym Witosie, trzykrotnym premierze, który zaczynał z bardzo niskiej pozycji. Naszym gościem jest Michał Wójtowicz z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Witam pana.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Osiągnął wyżyny polityczne, można by tak powiedzieć, a zaczynał, jak powiedziałem, z bardzo niskiej pozycji.
Tak, wyjątkowo niskiej. Dzisiaj w XXI wieku aż trudno jest nam uwierzyć, że jeszcze tak niedawno, 2-3 pokolenia wstecz, była taka wielka bieda. Witos urodził się w bardzo biednej chłopskiej rodzinie w Galicji, a Galicja to była jeden z najbiedniejszych regionów nie tylko Cesarstwa Austro-Węgierskiego, ale także ówczesnej Europy. Tam na 7 milionów mieszkańców 80% społeczeństwa to byli chłopi, którzy mieli ogromny głód ziemi. To były bardzo małe areały i ta ziemia nie dawała im możliwości zarobku, nie dawała im możliwości na wyżywienie własnych dzieci i siebie. I Witos właśnie wychowywał się w takim środowisku. Cały majątek rodziny Witosa to były zaledwie dwie morgi ziemi oraz jedyna krowa, więc ta bieda była bardzo duża. Oni często też cierpieli prawdziwy głód. Gdy nie było jedzenia w domu, mama Wincentego Witosa udawała się do trochę bogatszej cioci, która po prostu pożyczała im surową kapustę, gdyż nie było najzwyczajniej na chleb. I Witos właśnie wychowywał się w takich warunkach, no, które były bardzo spartańskie. Mieli tą jedyną krowę i głównym zajęciem Wincentego Witosa było właśnie pasanie tej krowy od 5 roku życia. To było dla niego bardzo takie trudne i upokarzające, ponieważ mama Witosa wierzyła, że tą krowę należy pasać przez rowy, doły i był takim troszeczkę, no bardzo śmiano się z niego w środowisku, że gdy inne dzieci uczęszczały do szkoły, uczyły się, no to Witos pasał tą jedyną krowę po rowach, po dołach i był takim obiektem żartów. To było bardzo trudne dla Witosa pod względem moralnym, godnościowym. Jego pozycja była bardzo ciężka, gdyż, tak jak mówiliśmy, Galicja to była ogromna bieda, chłopi także była ogromna bieda, a sam Witos w swoich wspomnieniach bardzo wyraźnie podkreśla, że on jeszcze z tego chłopstwa należał do tych najbiedniejszych. No i tu była cały fundament braku edukacji. Wincenty Witos przez kilka lat nie miał do niej dostępu. Ojciec i mama bardzo chcieli, aby Witos się uczył, aby pobierał edukację, jednakże zawsze brakowało na pisak, na przybory szkolne, zawsze brakowało nawet na buty. I z roku na rok było to odwoływane. W końcu udało się posłać Wincentego Witosa w wieku, gdy miał 10 lat do szkoły, a więc był opóźniony w stosunku do swoich rówieśników około 2-3 lata. Jednakże ta pierwsza próba także była nieudana, gdyż Witos musiał czekać aż do okresu zimowego. Wtedy nie miał tych obowiązków na polu, nie miał obowiązków związanych z pasaniem krowy. I Witos okazał się geniuszem, geniuszem intelektualnym. Jest to zawarte w wielu, wielu źródłach. Kierownik szkoły się do tego odnosił i nauczyciele Witosa. Witos okazał się niezwykle chłodnym chłopakiem do wiedzy. Bardzo szybko nadrobił wszystkie braki edukacyjne, zaczął się uczyć, nauczył się bardzo szybko alfabetu, czytania, pochłaniał książki i sam później nawet prowadził w zastępstwie, w bardzo krótkim okresie czasu prowadził w zastępstwie nawet lekcje za nauczycieli, gdy musieli wyjść, ale pomagał też dzieciom w odrabianiu lekcji i z tego chłopaka, to jest właśnie niesamowite, z tego chłopaka, który był wyśmiewany, nagle stał się osobą bardzo lubianą i szanowaną przede wszystkim. I dla Witosa to była niesamowita zmiana. To było coś nieprawdopodobnego. On się wtedy też tak zmienił wewnętrznie i on wtedy właśnie zrozumiał, że poprzez edukację jest w stanie wiele w życiu osiągnąć. I miał ogromną motywację do tego, aby się jeszcze więcej uczyć. Uczył się tak dużo, że zabrakło książek w okolicy dla niego. I był wielki problem, gdyż po ukończeniu 4 klas szkoły elementarnej zimowej zabrakło pieniędzy na edukację dalszą w gimnazjum w Tarnowie. Bardzo kierownik szkoły chciał go tam posłać, rodzice także, ale bieda była naprawdę bardzo duża i Witos musiał po prostu wrócić do pracy. Co nie spowodowało, że przestał się uczyć, czytać, stał się samoukiem. Wieczorami pochłaniał książki, a w ciągu dnia pracował.
Ciężko pracował. Przypomnijmy, urodził się w 1874 roku, a już pod koniec XIX wieku dał się zauważyć w polityce, na razie tej gminnej, w okolicy, ale później piął się po szczeblach kariery, by zostać także parlamentarzystą w całym cesarstwie.
Tak, to jest rzeczywiście bardzo niesamowite, ten rozwój jego kariery. On na wszystko pracował latami. Cała jego kariera polityczna rozpoczęła się w 1891 roku, ale w taki sposób, że zaczął czytać Przyjaciel Ludu, który mu zaczął wypożyczać, kupować gajowy głowacki. Witos czytał ten tygodnik polityczny skierowany dla KOP-u, wydawany przez legendarne małżeństwo Wysłuchów, i w 1893 roku napisał już swój pierwszy artykuł. Ten artykuł napisał pod pseudonimem Maciej Ryt, gdyż jeszcze nie miał takiej wiary w siebie, żeby napisać to pod własnym nazwiskiem. I w bardzo krótkim okresie czasu okazało się, że umie pisać dobrze i te artykuły jego są bardzo dobrze oceniane, naprawdę. I były nawet odnośniki do tych artykułów. I w taki sposób Witos jeszcze dwa lata później, w 1895 roku, zapisuje się do Polskiego Stronnictwa Ludowego, które tworzyło się w Rzeszowie. I tutaj już szybko rozwija się jego kariera. W 1903 roku zostaje członkiem Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego, a w 1908 roku zostaje wójtem gminy. Tym wójtem gminy zostaje aż na 23 lata, do 1931 roku. I tam budował w sposób niezwykły swój autorytet, nawet realizował tak zwany marketing polityczny, gdy były na przykład targi gminne, to on zawsze wtedy w regionie pracował u siebie na polu. Koło jego pola zawsze była ta droga wiodąca na targ. Wszystkich pozdrawiał, mówił właśnie, że tu musi jeszcze wykonać troszeczkę pracy, ale zaraz dołączy do wszystkich innych chłopów na targ. Miał w sobie taki kult polityczny, ale jednocześnie bardzo rozwinął gminę gospodarczo, infrastrukturalnie, wybudował dom ludowy, rozwinął ochotnicze straże pożarne, rozbudował gminę pod względem oświaty. Tak solidne prowadzenie własnego gospodarstwa oraz tak solidne prowadzenie gminy, no, budowało mu wielkie takie poszanowanie i taką pozycję w regionie. Ale w tym samym roku, w 1908 roku, został także posłem do Sejmu Krajowego, to był taki lokalny parlament w Galicji, we Lwowie. No i tam się uczył polityki, panie redaktorze, tam się uczył wszystkiego, co później będzie wykorzystywał przez całe swoje życie. To jest też ten moment jego słynnej przemowy, 6-godzinnej przemowy we Lwowie na temat budżetu, w którym mówił właśnie o tym, że trzeba rozbudować meliorację, że trzeba więcej pieniędzy, funduszy na edukację, szczególnie edukację ludową, aby walczyć z analfabetyzmem, gdyż ogromna część mieszkańców tamtejszej Galicji była analfabetami. To był współczynnik znacząco powyżej 50%, szczególnie wśród chłopstwa. Witos tam się uczył całej polityki i zaledwie 3 lata później, w 1911 roku, zostaje już posłem do Rady Państwa w Wiedniu. A więc to już były już na tamte ówczesne czasy, no, wyżyny polityki. A więc już jeździł jako poseł, ten, który jeszcze niedawno był przez całe kręgi tak zwanego ziemiaństwa, arystokracji, zupełnie nieszanowany, już teraz jeździł jako poseł do Wiednia. Chociaż tam też były takie sytuacje dla niego w Cesarstwie Ostrowęgierskim trudne. Jest taka przypowieść, że jeden z takich wielkich dostojników podszedł do Witosa, kiedy był posłem do Rady Państwa w Wiedniu, i powiedział: słyszałem, żeś pan pasał krowy. A Witos odpowiedział mu: no, szanowny panie, pasałem, ale dobrze, żeś pan nie pasał. A ten dostojnik pyta się niego: a to niby dlaczego dobrze, że nie pasałem? Albo byś pasał pan do dnia dzisiejszego. No i to była taka inteligencja Witosa, ale jednocześnie umiejętność obrony siebie, tak? Że pokazał: owszem, pasałem krowy, owszem, pochodzę z wielkiej biedy, ale swoją samokształceniem, swoją determinacją zostałem wójtem, zostałem posłem na Sejm Krajowy we Lwowie, a teraz jestem posłem do Rady Państwa w Wiedniu. To jest jeszcze jedna niesłychanie istotny okres, 1917, kiedy Witos był współautorem rewolucji Włodzimierza Szytmajera, która właśnie została przyjęta przez Koło Polskie w Wiedniu, która mówiła o potrzebie, dążeniu, pragnieniu niepodległej Polski z dostępem do morza. To było wielkie i bardzo odważne stanowisko wtedy Koła Polskiego i takich polityków jak Szytmajer, Witos, i to pragnienie właśnie, dążenie do niepodległej ojczyzny już wtedy. To wtedy jeszcze niewielu w to wierzyło, ale Witos już miał tą całą wizję niepodległej Polski z dostępem do morza. Ten dostęp do morza dla Witosa był niesamowicie istotny pod względem rozwoju gospodarczego. On chciał właśnie, aby Polska miała dostęp do morza. Już wtedy właśnie widział w tej Galicji, widział tak daleko teren, z takiego dalekiego terenu do morza, on już widział Polskę z dostępem do morza. I następuje kolejny okres. 1918 rok. Zabory się rozsypują. Cesarstwo austriacko-węgierskie, Prusy przegrywają wojnę i w momencie rozsypywania się tych zaborów Witos odejmuje przewodnictwo Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Jest to okres, w którym właśnie wykorzystał wszystkie swoje zdolności wieloletnie z parlamentu w Wiedniu, z parlamentu w Lwowie, ale i z doświadczeń samorządowych. On wtedy tworzył w Krakowie w październiku, listopadzie 1918 roku, no, zręby polskich organów administracji, polskich władz cywilnych i polskich władz wojskowych. I to, co było fascynujące w Witosie, że on zjednoczył wszystkich, od konserwatystów, po środowiska lewicowe i po ludowców, i wszyscy pracowali wspólnie po to, żeby jak najlepiej, jak najskuteczniej Galicję w obszarze dawnego zaboru austriacko-węgierskiego przyłączyć już do odbudowującej się Polski.
Moglibyśmy długo opowiadać o działalności Wincentego Witosa, ale mamy ograniczone zasoby czasowe. W związku z tym przywołajmy teraz epizod z jego życia związany z wojną polsko-bolszewicką, której obchody mamy stulecia, mamy w tym roku, bo no, w lipcu, kiedy wróg był już u wrót Warszawy, Wincenty Witos stanął na czele rządu odrodzenia narodowego, rządu obrony narodowej.
Tak. I to jedna z najjaśniejszych jego kart historii, w ogóle narodu polskiego i wszystkich przywódców politycznych, tym także Wincentego Witosa. Rzecz niesłychana. Wincenty Witos został premierem rządu obrony narodowej 24 lipca 1920 roku. A jeszcze 2-3 dni wcześniej pracował u siebie na roli. I właśnie podczas tej pracy na roli przyjechał adiutant posłany przez Józefa Piłsudskiego do niego, aby znalazł Wincentego Witosa pracującego na roli i przywiózł go do Warszawy. Witos udaje się do Warszawy, dowiaduje się o krytycznej sytuacji państwa polskiego. Warszawa opuszczona, wszystkie państwa zachodnie już nie wierzyły w to, że Polska może się ochronić, że Polska może być niepodległa. Wszyscy opuścili już praktycznie Polskę pod względem dyplomatycznym. Było jeszcze wsparcie Francji dla Warszawy i Witos zostaje premierem takiej sytuacji. Jednoczy kraj, jednoczy naród. W jaki sposób? Wydaje przede wszystkim odezwy, jeździ po terenie. Wydaje odezwy do włościan, jako chłop. To naprawdę była kluczowa odezwa. Wtedy w drugiej RP 70% społeczeństwa, 70% ponad społeczeństwa to byli chłopi. I on do nich wydaje odezwę, żeby się zjednoczyli. Zresztą nawet Witos po to został tak naprawdę premierem, gdyż jego by nie chcieli na premiera. Tam były próby utworzenia rządu z innymi politykami, ale zrozumieli, że jeśli mamy zjednoczyć naród w walce z bolszewikami, a państwo polskie się wali, no to musi zostać premierem ktoś o takim autorytecie jak Wincenty Witos, który jeszcze popchnie masy. I Witos właśnie popchnął masy. Ponad 70% polskiego wojska podczas wojny polsko-bolszewickiej to byli chłopi. Ci chłopi nie mieli często butów. Piłsudski był załamany, jak widział niektóre oddziały polskiej piechoty idące właśnie na tą wojnę bez butów. No, dla niego to było też trudne, ale Witos zjednoczył właśnie w taki sposób naród. Zjednoczył chłopów i oni wszyscy wierzyli, że naprawdę jest po co walczyć o Polskę, jeśli premierem jest chłop. I oni wierzyli wtedy, że ta Polska, obroniona Polska, że też dla chłopów będzie miejsce. Witos był właśnie takim gwarantem, że ta Polska nie będzie Polską tylko panów, ziemiaństwa, arystokracji, ale będzie to też miejsce, w którym do zasobów, do edukacji, do pracy, no będą mieli także chłopi. Witos wydaje też odezwy do administracji, mobilizuje cały aparat administracyjny, który został, wydaje odezwę do mieszkańców Warszawy i w taki sposób właśnie stara się jednoczyć. No i przede wszystkim jest żołnierzami na froncie. Szczególnie wtedy, kiedy był bardzo trudny moment dla Mieczysława Witosa, kiedy była sytuacja już krytyczna i Piłsudski przez pewien krótki okres czasu stracił wiarę w podejmowane przez siebie decyzje i stracił wiarę w to, że można uratować sytuację. I było spotkanie tylko Witosa i Piłsudskiego, w którym Piłsudski daje dymisję Witosowi. Witos zachowuje zimną krew, kładzie tą dymisję do sejfu, nikomu o niej nie mówi i po rozmowie nie przyjmuje tej dymisji. I Piłsudski dalej jest przywódcą polskiego wojska. O tej dymisji wiedział tylko potem też Maciej Rataj, który zapisał to w swoich pamiętnikach. No i w taki sposób, wspólnymi siłami Witosa i Piłsudskiego, Polskę udało się w 1920 roku uratować. W znacznym stopniu dzięki temu dzisiaj wszyscy żyjemy w niepodległej ojczyźnie.
I Wincenty Witos po tym epizodzie związanym z wojną polską o bolszewicką jeszcze dwukrotnie zostaje premierem, ale zwykle bywało to krótko. Kres jego karierze premierowskiej kładzie oczywiście zamach majowy. Potem zaczęły się represje, a nawet emigracja Wincentego Witosa.
Tak, to prawda. Był jeszcze dwukrotnie premierem i to były rzeczywiście krótkie okresy. Drugi rząd Wincentego Witosa był zaledwie między 28 maja a 14 grudnia 1923 roku, a trzeci rząd Wincentego Witosa między 10 maja a 14 maja 1926. Więc to były już bardzo krótkie okresy czasu. Rzeczywiście tam był zamach majowy i rządy sanacji. I te rządy sanacji właśnie spowodowały no, bardzo trudną sytuację dla Wincentego Witosa, gdyż Witos był obrońcą polskiej demokracji. Był już bardzo duży konflikt polityczny między Witosem a Piłsudskim. I tutaj Witos został w nocy między 8 a 9 września 1930 roku uwięziony w Twierdzy Brzeskiej. Był więziony w niej aż do listopada 1930 roku i w znacznym stopniu wtedy stracił zdrowie. Jego sytuacja bardzo się pogorszyła, zdrowotna. I następuje też proces brzeski, który będzie właśnie prowadził do wspomnianej przez pana redaktora tułaczki do Czechosłowacji. Proces brzeski trwał między październikiem 1931 roku do stycznia 1932. I Witos jest skazany na półtora roku bezwzględnego więzienia. Większość osób wokół Witosa uważało, że Witos tego więzienia nie przeżyje. Dlatego też we wrześniu 1933 roku, jeszcze kilka dni przed ukonstytuowaniem się wyroku przez Sąd Najwyższy w październiku 1933 roku, Witos udaje się do Czechosłowacji na całe 6 lat. Osamotniony, bez córki, bez żony, bez współpracowników najbliższych Stronnictwa Ludowego, udaje się najpierw do Pragi, a później do mniejszych miejscowości, tak aby być bliżej granicy z Polską, aby mieć jak najwięcej kontaktów z Polską oraz także z rodziną. Gdyż udawało mu się mieć kontakt z córką, udawało mu się mieć kontakt z najbliższymi współpracownikami, jednak on był bardzo, no bardzo ograniczony. I Witos aż przez 6 lat był poza granicami Polski. To było bardzo dla Witosa trudne pod względem psychicznym, moralnym. Trzykrotny premier Polski, kawaler Orła Białego, musiał być na emigracji.
Teraz skupmy się na powrocie Wincentego Witosa w 1939 roku do Polski. Potem ten cały epizod II wojny światowej. No i kilka miesięcy życia po zakończeniu działań wojennych.
Witos powraca w marcu 1939 i nawołuje wszystkich do obrony Polski. Następuje wojna, w której chcą wykorzystać go obie strony. Witos jest więziony w Rzeszowie, później jest więziony także w Tarnowie, zostaje przewieziony do Niemiec, do Poczdamu, a z Poczdamu zostaje przewieziony ponownie do Zakopanego, a następnie dopiero w marcu 1941 roku zostaje przewieziony do domu rodzinnego w Bieszkosławicach, który i tak jest w areszcie domowym. I więc to jest dla Witosa bardzo trudna sytuacja, on jest przerzucany z więzienia na więzienie, a później znajduje się w areszcie domowym, w którym to naziści, Gestapo, chce wykorzystać Witosa do własnych celów i stworzyć rząd kolaboracyjny z Witosem. Witos się na to wszystko nie zgadza. Później, po przegranej wojnie przez nazistów, tak samo komuniści próbują wykorzystać Witosa, proponując mu, aby został przewodniczącym Krajowej Rady Narodowej, aby został wiceprezydentem tymczasowego rządu jedności narodowej, a więc wszystkie strony chcą go wykorzystać, ale Witos, podsumowując, cały czas nie współpracuje z żadnym najeźdźcą, jest wierny sprawie polskiej. No i tu jest kwestia ostatnich już dni jego życia, w których jego stan zdrowia jest już bardzo trudny, bardzo ciężki. Postępuje już choroba Parkinsona, Witos jest osamotniony, trafia w sierpniu 1945 roku już do szpitala ojców Bonifratów w Krakowie. To był czas i tak dla niego bardzo intensywny, w którym nieustannie przyjmuje do siebie gości, ale nie jest już w stanie dłużej rozmawiać, pracować. Pisze ostatnią odezwę do chłopów, po czym 31 października o 6:30 umiera w otoczeniu najbliższych przyjaciół oraz rodziny.
I w ten sposób zakończyło się życie trzykrotnego premiera Polski Wincentego Witosa, wybitnego polityka, ale mierząc go współcześnie, klasycznego self-made mana.
Tak, to prawda. Jest wielkie poruszenie w narodzie wtedy. Po tej śmierci Wincentego Witosa pochód pogrzebowy trwa kilka dni aż do 6 listopada, a na samym pogrzebie Wincentego Witosa zebrało się 100 tysięcy chłopów. I Wincenty Witos został pochowany 6 listopada w swoich rodzinnych Wierzchosławicach. I do dzisiaj tam przyjeżdżają chłopi i oddają mu cześć podczas zaduszek witosowych. To, co pan powiedział redaktor na samym początku, ale i w czasie audycji, Wincenty Witos został zapomniany. Można powiedzieć, że miarą wielkości Wincentego Witosa jest też miara zapomnienia o tej postaci. Dlatego też tak ważna wydaje się wspominanie o tej postaci, abyśmy o ludziach, dzięki którym mamy niepodległą Polskę, nie zapomnieli.
Dziękuję bardzo. O Wincentym Witosie rozmawiałem z Michałem Wójtowiczem z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu.
Lech Pilarski, do usłyszenia.